Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym dzisiaj z Wami mówić właśnie o tym, co Jezus dla nas uczynił. I chciałbym coś takiego powiedzieć. Słuchajcie, jest różnica pomiędzy światem a jego kościołem, albo jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy są niezbawieni, a ludźmi, którzy są zbawieni. Tak? Nie łudźmy się, że możemy wyznać Jezusa swoim Panem, a później żyć jak świat. Po prostu do świata nie pasuje człowiek, który żyje z Jezusem, który wyznał Jezusa swoim Panem i Jezus zamieszkał w jego sercu. Czasami zdarza się tak, że pewni chrześcijanie wyznają Jezusa swoim Panem, a później gdzieś się błąkają po drodze. Powiem Wam, nigdy nie będą pasować do świata. Ale przykro to mówić, później są w zgromadzeniu Bożych dzieci i też im się wydaje, że nie pasują do Bożych dzieci, bo żyją jak świat. Ale prawda jest taka, że Jezus przyszedł po to, żeby dać nowe życie nam. Jezus przyszedł po to, żeby nas wyciągnąć z tego świata i wprowadzić do Twojego Królestwa. Amen? Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli nowe życie i żebyśmy razem z Nim żyli. A więc Kościele, żyjmy w takim Bożym ogniu, żyjmy w Duchu Świętym, żyjmy w Bożym Słowie, żyjmy z Jezusem. Amen? Dlatego, że Jezus Chrystus jest żywy, Jezus Chrystus jest życiem, Jezus Chrystus jest razem z nami. Tak? I Jezus, życie z Jezusem, to jest ta relacja, to jest rodzina, a to nie jest religia. To nie jest coś, że ty musisz coś robić, ale nie wiesz dlaczego. To nie jest coś, że ty robisz, ale w tym nie ma życia. Tak? Jezus jest życiem. Jezus jest nasz, Jezus jest z nami. Słuchajcie, doszukałem się w różnych źródłach, że było ponad 300 proroctw w Starym Testamencie. Różni prorocy, od Mojżesza, wiecie, poprzez Dawida, Izajasza i innych proroków opowiadali o przyjściu Jezusa. To znaczy, że Bóg w swej całej mądrości przez setki lat, czy nawet tysiące, mówił do ludzi, którzy byli wypełnieni Duchem Świętym i mówił, przyjdzie taki dzień, że poślę mojego Syna. Przyjdzie taki dzień, że przyjdzie Jezus i wszystko zmieni. Przyjdzie taki dzień, że zmienię wasze serca. Przyjdzie taki dzień, że was odkupię. Przyjdzie taki dzień, że dam wam zwycięstwo w swoim życiu. Przyjdzie taki dzień, że mnie poznacie takim naprawdę, jakim jestem. I on cały czas o tym mówił przez swoich proroków. I prorokował, że Jezus przyjdzie. I wiecie, bibliści mówią, że ponad 300 takich proroctw nawet jest. W różnych okresach czasu te proroctwa były i one są zapisane w Starym Testamencie. I one wszystkie wypełniły się w Jezusie. Jakby się jedno wypełniło, to ktoś mógł powiedzieć, to jest przypadek. Ale tych proroctw były setki i one się wypełniły wszystkie w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy? Że Jezus Chrystus jest prawdziwie Mesjaszem, Zbawicielem całego świata. Że to jest te Boże przesłanie do wszystkich ludzi, że Bóg posłał Jezusa, żeby zbawić świat, zbawić każdego człowieka. Jezus jest odpowiedzią dla grzechów tego świata. Jezus jest odpowiedzią na problemy tego świata. I Bóg w Jezusie pojednał ze sobą świat. Amen? I Bóg wzywa nas, Kościele, abyśmy powiedzieli, tak, to jest prawda, ja idę za Jezusem, bo On jest prawdą w moim życiu. Prawdą nie jest to, co telewizja mówi, prawdą nie jest to, co znajomi mówią, prawdą jest Jezus. A dopiero później są inne rzeczy. Prorok Izajasz około 700 lat przed narodzeniem Jezusa, powiedziałem 700, tak? Gdyby odjąć od dzisiejszego roku 700, tak? Teraz mamy 2017 rok. Gdybyśmy odjęli 700 lat, to byśmy mieli który? 1317. Wyobraźcie sobie, że 700 lat temu ktoś przepowiedział, że ja się urodzę. Czy nie byłoby to cudowne? Gdyby 700 lat temu ktoś powiedział, że ty się urodzisz i że w swoim życiu będziesz robić to, 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 to i tak to będzie. Gdzie się urodzisz, jak się urodzisz, z kogo się urodzisz, czy nie byłoby to cudowne? 700 lat temu, nie 10 lat temu, nie 30, ale 700. I tak było właśnie z Jezusem, że 700 lat wcześniej między innymi prorok Izajasz prorokował o Jezusie. Bóg w swojej mądrości przewidział, że Jezus przyjdzie. I już wtedy, kiedy ludzie zgrzeszyli w ogrodzie Eden, to powiedział, że przyjdzie taki dzień, że przyjdzie ktoś, kto zmiażdży głowę diabła, tak? Dlatego dzisiaj w Kościele my ogłaszamy, że jest zwycięstwo nad diabłem. Słuchajcie, diabeł nigdy nie był dobry, tak? Diabeł jest zły. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Ja ostatnio prowadziłem taką rozmowę z kimś i mówił, wiesz, ale jak patrzę na ten świat, to widzę, że zło jest większe od Boga. To nie jest prawda. Bóg jest większy od diabła, tak? Bóg jest dobry, Bóg jest większy od diabła, Bóg jest zwycięzcą. Niektórym ludziom się myli i myślą, że diabeł jest dobry, albo że diabeł ma dla nich jakąś szansę w życiu, albo że myślą, że jak będą tak sobie trochę dla Boga, trochę dla diabła, to jakoś to będzie na końcu. Ale nie możesz tak myśleć, dlatego że Jezus, kiedy przyszedł, to wyraźnie powiedział, że albo w lewo, albo w prawo. Nie można służyć dwóm panom. Nie można iść w lewo i za chwilę w prawo, bo nigdzie się nie dojdzie. Tak? Dlatego Jezus wzywa nas do takiego radykalnego chodzenia z Nim, do radykalnej miłości dla Niego. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy wyznali Go swoim Panem, swoim Zbawicielem i żeby to nie było tylko na ustach, ale żeby to było w sercu i aby to pokazane było w naszym życiu. Amen? I prorok Izajasz, chciałbym, żebyśmy razem mogli to przeczytać, prorokował o przyjściu Jezusa, prorokował o Jego służbie. I takim jednym z fragmentów tych proroctw jest rozdział 53 i możemy sobie go razem znaleźć, tak? Izajasz, rozdział 53 i możemy przeczytać, wiecie, to było 700 lat wcześniej, zanim Jezus przyszedł i jak dokładnie ten prorok to wszystko przepowiedział w Duchu Bożym. Jest tam powiedziane, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który był nam się mógł podobać. Czyli tu jest mowa o kim? O Panu Jezusie. Niektórzy ludzie się zastanawiają, jak Jezus wyglądał. Z opisu tego proroka wygląda to, że to nie był Ken od Barbie, tak? To nie był model. To nie był ktoś, kto był piękny i tym swoim pięknym wyglądem przyciągał, wiecie, kobiety, no i mężczyzn. To był po prostu zwykły, zwyczajny człowiek. Ale w tym człowieku, w tym ciele był Bóg. I Bóg miał plan, żeby ocalić ludzkość. I czytamy dalej. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. I jak wiecie, jak Jezus chodził, to pewnego dnia wszyscy ludzie krzyczeli, Hosanna, Hosanna, prawda, nasz król, ale kolejnego dnia już krzyczeli, ukrzyżuj go, tak? Innym razem tutaj Pan Jezus uzdrawiał i pomagał, ale część ludzi krzyczała, demona ma. Zabić go i chcieli go strącić ze skały. Jezus był odrzucony, Jezus był wzgardzony, Jezus był poniżany. Nie chciano na niego wręcz patrzeć. Dlaczego Jezus to zrobił? Jezus to zrobił dla nas. I dzisiaj chcę mówić o tej wielkiej zamianie. Pomyśl, że Jezus to zrobił dla ciebie. Pomyśl, że Jezus to wszystko przecierpiał i przyszedł tu specjalnie dla ciebie. Ktoś powiedział, gdybyś tylko ty żył na tej ziemi, to Jezus by przyszedł. Dlatego, że Bóg tak ukochał świat, tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, żeby każdy, nawet jedna osoba, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak? I Jezus był odrzucany przez ludzi. Jezus był wzgardzony. Nie chciano na Niego patrzeć. Pomyśl, że On to zrobił dla ciebie. Pomyśl o tej wielkiej zamianie. Pomyśl, kiedy ty dzisiaj może czujesz się odrzucony. Kiedy dzisiaj może się czujesz wzgardzony albo wyśmiewany, pomyśl, że Twój Zbawiciel tak samo się czuł. Pomyśl o tym, że Jezus dokładnie wie, jak Ty się dzisiaj czujesz. Jezus czuł się szczęśliwy, kiedy był na ziemi, a Jezus był też w smutku. Jezus był wśród przyjaciół, ale jeden z Jego przyjaciół Go zdradził. Dlatego kiedy Ty mówisz do swojego Zbawcy, kiedy mówisz i rozmawiasz z Jezusem, to wiedz, że Jezus wie, co Ty przechodzisz. Wiedz, że Jezus jest z Tobą. To nie jest Bóg, który jest daleko i nie rozumie człowieka. On tutaj był. I dalej czytamy, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. I wiemy, o tym ewangelista między innymi Mateusz pisał, a później Piotr o tym też pisał, że Jezus wziął nasze choroby, wziął nasze słabości na siebie, żebyśmy my byli uzdrowieni. Tak, mowa tutaj jest o tych chorobach fizycznych, które ludzie noszą, dlatego że Bóg nie jest źródłem choroby. Bóg nie dał choroby, Bóg nie stworzył przy zakładaniu, wiecie, świata choroby, żeby kogoś wychować albo żeby kogoś jakoś pokierować w życiu. Bóg jest tym, który uzdrawia, Bóg jest tym, który daje życie. I kiedy przyszedł nasz Zbawiciel, to On wziął właśnie te choroby na siebie, żebyś Ty mógł być zdrowy. I nie tylko chodzi o te fizyczne choroby, ale wiecie, najgorszą chorobą, która nęka człowieka, która sprawia, że człowiek może umrzeć, to jest choroba jego duszy, choroba ducha. Kiedy Twoje życie nie jest pojednane z Bogiem, kiedy w nim panuje grzech zamiast Jezusa, to potrzebujesz Zbawiciela, który Ciebie ocali i Cię uzdrowi w środku. Wiecie, wielu chrześcijan też, kiedy już wyznali w swoim sercu i na swoich ustach Jezusa swoim Panem, oni dalej potrzebują uzdrowienia. Oni dalej potrzebują, ażeby Jezus przyszedł do ich serca i uzdrowił ich emocje. Oni dalej potrzebują, żeby Jezus przyszedł do ich życia i uzdrowił ich myśli. Oni dalej potrzebują, żeby Jezus przyszedł i uzdrowił ich usta, bo to, co mówią, po prostu rani i pokazuje, że oni sami są zranieni. My wszyscy potrzebujemy Jezusa, który uzdrawia. Amen. Tak? Niech Pan Bóg uzdrowi nasze zranione myśli. Tak? Niech Pan Bóg uzdrowi nasze myśli. Niech Pan Bóg uzdrowi nasze emocje. Tak? Amen. Jezus jest tym, który chce nas uzdrawiać. Wiesz, kiedy źle się czujesz, to nie myśl, że jesteś sam. Kiedy myślisz, że ktoś cię zranił, to nie myśl, że Bóg o tym nie widzi. On wie, jak się czujesz, dlatego że On sam był zraniony. Ale On dziś ma odpowiedź, On dziś ma rozwiązanie dla nas, bo kiedy przyjdziemy do Jezusa, to Jezus ma tak jakby taki balsam, taką maść, którą może cię uzdrowić. Ale Jezus oczekuje, że ty zrobisz krok, że ty przyjdziesz, powiesz, Jezu, jestem w takim stanie. Jestem w takim stanie i potrzebuję Twojego uzdrowienia. I czytamy dalej. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wiecie, już nieraz Wam opowiadałem, że w mojej rodzinie myśmy czytali Biblię, za co jestem wdzięczny moim rodzicom. Myśmy się modlili. Ja nie miałem problemu z narkotykami, nie miałem problemu z alkoholem, nie paliłem papierosów. Nie robiłem wiele rzeczy, które niszczą człowieka, ale wiecie co? Ja potrzebowałem Zbawiciela. Potrzebowałem Jezusa. Obojętnie, jakie życie prowadzimy. Czy to się nam wydaje bardziej grzeszne i destruktywne, czy mniej, każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Dlatego, że dobrzy ludzie nie idą do nieba. Dobrzy ludzie nie idą do nieba. Dobre uczynki nie doprowadzą nas do nieba. W niebie nie ma kogoś, kto zważy Twoje dobre uczynki i zważy złe uczynki i powie, wiesz co, udało Ci się, bo masz dwa uczynki więcej dobre, więc idziesz do nieba. Czasami może mamy takie wyobrażenie, że jak będę dobry, to co zrobiłem wczoraj złego, to się to zrównoważy. Ale tak to nie działa. To się nie zrównoważy. Ludzie, potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy uwierzyć, że Jezus wziął te złe rzeczy, nasze grzechy na siebie, wziął karę, żebyśmy mogli być zbawieni i poszli do nieba. I kiedy już żyjesz z Jezusem, kiedy kochasz Jezusa, to pragniesz być jak Jezus. A Biblia mówi, że Jezus nie grzeszył. Więc w tym momencie ty potrzebujesz siły Ducha Świętego, aby czynić rzeczy, które robił Jezus i robić to w taki sposób. Zgadzasz się? Dlatego jest różnica pomiędzy Kościołem, pomiędzy wierzącymi, a światem. Nie dlatego, że my inne piosenki śpiewamy, czy się inaczej ubieramy, ale coś jest w nas. Ktoś jest w nas, kto jest inny. Tak? To jest Jezus, który jest w nas. On daje siłę i moc do tego, aby żyć jak Jezus, kiedy On był na świecie. I czytamy dalej. Wracam do tego 6 wersetu. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. I to jest prawda. Ja zbłądziłem. Wiecie, pomimo tego, że znałem dobrze Słowo Boże, że potrafiłem się modlić, był taki moment w moim życiu, kiedy miałem 17 lat, że po prostu usłyszałem pewne poselstwo i powiedziałem, ja chcę tego realnego Boga w moim życiu. Chcę być tak blisko Boga, jak ci ludzie, którzy mi o tym opowiadają. Chcę zobaczyć, jak Bóg czyni rzeczy, o których opowiadał. I się wtedy zdecydowałem. Wiecie, to była taka duża decyzja dla mnie, bo mówię, nie chcę wracać, chcę iść tak za Bogiem, ale potrzebuję coś zrobić, coś musi się zmienić w moim życiu. I kiedy, już to było w czasie wakacji, kiedy po wakacjach przyjechałem i poszedłem do szkoły, chodziłem wtedy do technikum, mieliśmy klasę 30 chłopaków i zacząłem im opowiadać o tym, wziąłem mojego najlepszego kumpla i zacząłem opowiadać o tym, co Jezus zrobił dla mnie, wyciągłem gedeonitkę, i mówię, słuchaj, tu jest tak napisane. I opowiadałem mu. On mówi, wadze, coś ci się w ogóle pomieszało w tej głowie. Moi koledzy nazwali mnie Mojżeszem. Później był taki chłopak, który u nas w klasie ćpał. I ja się nim trochę zająłem. Zacząłem opowiadać Ewangelię. Wziąłem go do kościoła. I później się okazało, że na wywiadówce mama tego chłopaka dowiedziała się, że go wziąłem do kościoła. Więc zrobiła z tego aferę. Wiecie, mi było bardzo przykro, że matka nie zrobiła afery z tego powodu, że jej chłopak, że jej syn ćpał, tylko że pojechał do kościoła, żeby Jezus go uzdrowił i uwolnił. Ale takie były moje początki. Każdy z nas zbłądził i każdy z nas potrzebuje Jezusa, tak? Potrzebuje Jezusa, żeby go zbawił, żeby go uzdrowił, uwolnił i prowadził. Taki jest Jezus. I czytamy dalej, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. I wiecie, jak czytacie Ewangelię pod koniec, albo jak byliście w piątek na filmie, to wiecie, że Jezus, kiedy był biczowany, kiedy był pluty, kiedy go po prostu bito, on nie bronił się. 700 lat przed tym wydarzeniem prorok o tym już mówił, tak? Bóg ma plan dla tego świata. Niech nikt nie myśli, że Bóg stracił kontrolę. Albo kiedy wiesz, kiedy coś się dzieje w twoim życiu, nie myśl, że Bóg tego już nie wiedział. Bóg to wie. I Bóg ci dalej trzyma za swoją rękę. Amen? Tak? I czytamy dalej. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Dokładnie tak się stało, tak? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawie nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. I jak wiecie, często jest ten obrazek pokazywany wzgórze Golgoty i ile krzyży, tak? Trzy. I na tych trzech krzyżach w normalny sposób kto zawisł na krzyżu, to była okrutna śmierć i to była śmierć dla najgorszych ludzi. To nie była śmierć zaszczytna. Właśnie tak jak jest tu powiedziane, ten prorok przepowiedział to, że Jezus zginie wśród złoczyńców, ludzi bezprawia. Jezus był zawieszony wśród tych dwóch łotrów, tak? Jezus tam wisiał, chociaż nie uczynił nic złego. Ludzie go tam powiesili. I Biblia mówi, kiedyś w Starym Testamencie Bóg powiedział tak, że przeklęty ten, kto zawiśnie na drzewie. A apostoł Paweł mówi, że Jezus stał się za nas przekleństwem, abyśmy my mogli wejść w błogosławieństwo, tak? Czyli jest zamiana. Jezus wziął to, co się nam należało, Jezus wziął to, co, na co myśmy zasługiwali, na siebie, myśmy zasługiwali na karę, na to, żebyśmy daleko od Boga żyli. On wziął to na siebie, żeśmy my dzisiaj mogli być błogosławieni, żeśmy mogli mieć społeczność z Bogiem, żebyśmy nie byli sami już. I czytamy dalej, ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Za męki swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Czyli ten prorok 700 lat wcześniej już przewidział, co Jezus zrobi. To jest jeden z przykładów tego, jak Bóg przepowiedział przyjście Jezusa. To jest ważne dla nas, Kościele, że my nie tworzymy jakiejś religii, wiecie, żeby sobie posiedzieć, ale jest żywy Jezus, jest Bóg Wszechmogący, Bóg ma plan i Bóg go zrealizuje. I Bóg mówi do serca każdego z nas, chodź ze mną, nie oglądaj się za siebie, nie rób rzeczy, które są obrzydliwe dla mnie, nie rób rzeczy, które mi się nie podobają, ale idź za mną, bądź gorący, bądź pełen miłości dla mnie, bądź pełen Ducha Świętego, bądź Kościołem, który jest reprezentantem Boga na ziemi, tak? Bóg jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby tak się działo. I my, Kościele, powinniśmy to zrozumieć, że Bóg dla każdego ma swój plan, nie twój plan dla ciebie, ale ma swój plan i chce, żebyś ty go wypełnił. I to jest to najlepsze, co możesz zrobić. I wtedy dostajesz nagrodę od Niego. Jezus przyszedł na świat, wypełnił swoją misję, zmarł na krzyżu i zmartwychwstał. I to jest bardzo ważne dla nas, chrześcijan, że Jezus Chrystus nie tylko przyszedł, nie tylko zginął, ale że On zmartwychwstał, że On dokonał wszystkiego, jest pierwszy i pokazuje nam, że jest nadzieja. Pokazuje nam, że śmierć to nie jest ostateczna rzecz, która czeka człowieka, ale że jest życie i to jest życie wieczne. Amen? I to jest nadzieja dla każdego z nas. Popatrzcie na różne inne religie. Nie będę ich tu wszystkich wspominał, ale weźmy islam, Mahomet, prorok Mahomet, prawda? Gdzie jest dzisiaj prorok Mahomet? Nie żyje, tak? Weźmy tego, który zakładał buddyzm. Gautama się nazywał. Gdzie on jest dzisiaj? Mamy datę jego śmierci, ale nie mamy zmartwychwstania. Tak? I wielu, wielu innych, którzy zakładali religię, jakieś nurty, wiecie, jakieś myślenie. Gdzie oni są dzisiaj? W grobie. Nie ma ich. A Jezus żyje. Jezus jest tym, który naprawdę zmartwychwstał. Jest wielu, wielu świadków, że Jezus zmartwychwstał. Historycznie jest to udowodnione, naukowo jest to udowodnione, w Biblii jest o tym powiedziane i ty jesteś świadectwem tego, że Jezus Chrystus żyje, tak? Jeżeli Jezus by nie żył, to po prostu to wszystko nie ma sensu. A trwa to już 2000 lat i ludzie wierzą w Jezusa, Jezus się porusza i to, co obiecał, tego On dokonuje. Amen? Jezus w ciągu swoich 3 lat tak nauczył swoich apostołów, tak nauczył swoich uczniów, słuchajcie, że do dzisiaj ten ogień płonie, tak? Zobaczcie, Jezus potrzebował zaledwie 3 lat, żeby to się dokonało. Jezus wzywa nas, abyśmy Go mogli naśladować. Ja powiem wam, Jezus jest najlepszym przywódcą na świecie. Nie ma lepszego lidera. Nie ma kogoś, kto by był lepszym człowiekiem, który umie przewodzić ludźmi. Tylko Jezus. W ciągu swoich 3 lat służby dokonał cudu, tak? I do dzisiaj jego prowadzenie, jego przywództwo trwa. I chciałbym mówić wam o zamianie, która dokonała się na krzyżu. My jesteśmy szczególnymi ludźmi. To znaczy, kiedy ty uwierzyłeś w Jezusa, to Jezus zaczął żyć w tobie. I Jezus wziął na siebie pewne rzeczy, których ty nie musisz już nosić przez całe życie. I to jest teraz ważne, słuchajcie. Między innymi w 2 Koryntian, 8 rozdział, 9 werset, apostoł Paweł akurat przy okazji pieniędzy, przy zbiórce powiedział taką rzecz. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, to jest 2 Koryntian 8, 9, albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, i możemy się wszyscy zgodzić, że Jezus w niebie jest bogaty, tak? I apostoł Paweł mówi, znacie tą łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim. I teraz, abyście ubóstwem Jego, co? Ubogaceni zostali. Apostoł Paweł mówił to akurat przy zbieraniu pieniędzy i opowiadał o tym, ale to, wierzę, sięga daleko bardziej. Nie tylko w kwestii materialnej. Jezus, schodząc z nieba, stał się człowiekiem. Przyjął postać sługi. On zrzucił z siebie to, co sprawiało, że on jest bogaty. Cały swój majestat. I teraz tym swoim ubóstwem on to wnosi do naszego życia, nie żebyśmy byli biedni w naszym duchu, w duszy albo w ciele, ale żebyśmy tym jego ubóstwem, tym, co on zrobił, stali ubogaceni. I to jest ważne, Kościele, żebyśmy mogli zrozumieć, że to nie tylko my wierzymy w Jezusa, wierzę w Jezusa, wierzę w Jezusa, wierzę w Jezusa. Zrozummy, że Jezus zrobił coś dla nas, co może działać w naszym życiu. Że to może działać w naszym życiu, jeżeli uwierzymy w to, jeżeli się o tym dowiemy. Że nie tylko my się staramy, musimy wierzyć w Jezusa, przychodzić do kościoła, czytać Biblię. Ale że Jezus coś zrobił dla ciebie i teraz ty jesteś innym człowiekiem. Ty jesteś nowym człowiekiem i możesz teraz z Jezusem żyć i twoje życie może inaczej wyglądać. Przykład. Numer 1. Jezus wziął na siebie karę. Abyś ty nie musiał być ukarany. Więc jeżeli dzieje się w twoim życiu nieszczęście, to proszę Cię, Kościele, nie mów kara boska, bo kto wziął Twoją karę? Kto wziął Twoją karę? Jezus, tak? Jezus wziął Twoją karę. Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli człowiek grzeszy, to jaka jest kara? Śmierć. Ale darem łaski Bożej, tak? Jest łaska Boża. Jezus wziął i powiedział, ja biorę tą karę. Co to znaczy dla ciebie praktycznie? Czyli czy jest ktoś tutaj, kto w ogóle nie grzeszy? Nie ma. Dobrze. To mówię do tych osób, którym się zdarza grzeszyć, które czynią coś, co Bogu się może nie podobać, co nie jest najlepszą planem dla was. To co ty wtedy możesz zrobić? Myśleć... Ojejku, zgrzeszyłem, co ja teraz zrobię? Może nie przyjdę do kościoła, albo jak ja będę się teraz modlił, jak ja to zrobiłem? Czy ja w ogóle jestem jeszcze wierzący? Czy Jezus mnie kocha? Widzisz, to nie jest dobre myślenie. Bo musisz wiedzieć, że 2000 lat temu Jezus, zanim ty się narodziłeś, zanim po raz pierwszy zgrzeszyłeś, to już zdecydował się, że weźmie karę za to. Tak? I teraz ty możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć, Jezu, nie udało mi się. Jezu, nie poszło to tak, jak miało. Upadłem. Wiem, że cię to rani. Wiem, że to nie jest to, co ci się podoba. Wyznaję tobie to jako grzech. I wiem, że ty już wziąłeś na siebie tą karę. Dziękuję ci, Jezu, za to, że ty mnie oczyszczasz. I za to, że mogę iść dalej z tobą. Jestem dalej zbawiony, tak? Jestem dalej jego dzieckiem. On dalej mnie kocha. Ja żyję dalej z Jezusem. To jest ta zamiana, tak? Amen? Inny przykład. Jezus cierpiał rany po to, abyś ty mógł otrzymać uzdrowienie. Czyli jeżeli ktoś z nas jest chory, Kościele, proszę, nie myśl, że to Bóg dał ci chorobę. Nie myśl, że Bóg cię chce ukarać chorobą. Ale w Jezusie Chrystusie Bóg pokazał, że ma moc nad chorobą, że Bóg uzdrawia. Więc jeżeli Jezus cierpiał, to ty możesz zostać uzdrowiony. Fizycznie i duchowo. Emocjonalnie. W twoich uczuciach. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia, kto je ma? Ma je Jezus. Jezus cierpiał między innymi dlatego, żebyś ty był zdrowy. Żebyś był człowiekiem, który nie ma różnego rodzaju zaburzenia, który nie cierpi na chorobę, albo nie myśli, że to Bóg w jakiś sposób go uczy przez tą chorobę, ale Bóg jest tym, który uzdrawia. Inny przykład. Jezus stał się za nas grzechem. Wziął naszą grzeszność, aby każdy z nas mógł się stać sprawiedliwością Bożą. Widzisz, kiedy przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, ja zgrzeszyłem, wybacz mi to, to jest w porządku. Ale nie myśl o sobie, że ty jesteś starym grzesznikiem, że ty prowadzisz takie życie, nie, raz z Bogiem, raz bez Boga. Pomyśl o sobie, że Jezus uczynił cię sprawiedliwością Bożą. W Jezusie jesteś sprawiedliwy w Bogu. Nie przez swoje uczynki, nie przez to, co ty robisz, ale przez to, co Jezus zrobił. Co to znaczy dla nas? Powiem wam, co to znaczy dla mnie. To znaczy, że ja przychodzę do Boga, ja mówię, dziękuję ci Boże, że jesteś po mojej stronie. Dziękuję ci Boże, że jestem twoim dzieckiem. Że teraz mogę bez problemu przychodzić do twojego tronu i mogę cię o coś poprosić, że mogę cię wielbić, że ty po prostu mnie traktujesz, jak jestem z twojej rodziny. Nie jakoś daleko. Jezus uczynił cię sprawiedliwym, jakbyś w ogóle nie zgrzeszył, przez to, co Jezus zrobił. Nie przez to, co ty robisz. Amen? To jest praktyczna zamiana, która wydarzyła się na krzyżu. Czy ktoś to dzisiaj umie zastosować? Bo może dzisiaj właśnie mówię do ciebie, może przychodzisz w modlitwie i zastanawiasz się, kim ty jesteś, co Jezus dla ciebie zrobił. Jezus odmienił całe twoje życie. Dlatego dzisiaj o tym głosimy, żebyś zrozumiał to, żebyś przyjął to objawienie, że jak przychodzisz następnym razem w modlitwie do Boga, to przychodzi z odwagą, z radością, z oczekiwaniem, bo Jezus cię naprawdę kocha. Numer 4. Jezus umarł naszą śmiercią po to, abyśmy mogli cieszyć się teraz życiem. Naprawdę, nie myśl, że Bóg życzy tobie śmierci. Nie myśl, że Bóg chce, żebyś zakończył swoje życie, ale Bóg chciał ci dać życie, i żebyś w tym życiu obfitował, żebyś w tym życiu się cieszył społecznością z Bogiem. To jest Bóg, który przyszedł w Jezusie, zmarł, wziął tą śmierć na siebie, abyś ty dzisiaj miał życie i to życie wieczne. Być może ktoś z nas się nie czuje, mówi, ja nie wiem, czy ja mam wstać jutro rano, czy ja mam dalej żyć. To powiem ci, wyznaj to swoimi ustami. Będę żył, będę chwalił Boga, będę wypełniał Jego wolę. Bóg dał mi nowe życie, dlatego będę żył. Punkt 5. Jezus stał się za nas przekleństwem, abyśmy mogli być Jego błogosławieństwem. Więc w życiu są przekleństwa i są błogosławieństwa, tak? Ale kto stał się przekleństwem? Jezus, abyśmy dzisiaj mogli być tymi, którzy są błogosławieni. Więc jeżeli w swoim życiu odkrywasz pewne przekleństwa, co to znaczy? Dzieje się ciągle to samo i negatywne, rujnuje twoje życie albo twoją rodzinę, czujesz, że to jest jakaś duchowa siła, która cię niszczy. Twoje myśli, twoje uczucia, twoje finanse albo twoją pracę, że nigdy nie potrafisz znaleźć pracy na przykład, albo że wszystko, co masz, to ci przez palce przepływa, albo ciągle coś zdrowotnie ci nawala, albo w relacjach ciągle ten sam problem się pojawia, to powiem Ci, to jest prawdopodobnie przekleństwo. Być może ono pochodzi od Twoich ojców, praojców, być może coś się tam kiedyś podziało, ale co to znaczy w prawidłowy sposób dla nas? Co to znaczy dla nas? Jezus stał się za nas przekleństwem, abyśmy my mogli być błogosławieni. Co to znaczy dla nas? To znaczy dla nas, że teraz powiem, Jezu, Ty wziąłeś każde przekleństwo na siebie. Ja nie chcę być przeklęty. Ja nie chcę żadnego przekleństwa w moim życiu. Ja jestem Twoim dzieckiem i Ty mi dałeś błogosławieństwo. Dlatego ja łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo. I jeżeli to jest przekleństwo związane z Twoimi relacjami w rodzinie, powiedz, w imieniu Jezusa ja nie zgadzam się, by żadna siła niszczyła relacje w mojej rodzinie i po prostu rządziła. Ogłaszam Boże błogosławieństwo i łamię wszelkie przekleństwo z tego powodu. Jeżeli w jakiejś innej sferze rozpoznajesz te przekleństwa, pamiętaj, że możesz w imieniu Jezusa wystąpić i powiedzieć koniec z tym. W Europie często, to wiecie, my bardzo jesteśmy, mamy taki umysł humanistyczny, nie wiem, czy żeście to zauważyli. Niedużo rzeczy jakby w duchowy sposób chcemy widzieć. Ale świat duchowy jest bardzo rzeczywisty i my możemy zamykać oczy i mówić, że czegoś nie ma, ale nie lekceważmy tego. Kolejna rzecz. Jezus, jak czytamy, stał się za nas ubóstwem, abyśmy my mogli być ubogaceni. Powiem wam, Kościele, że Bóg pragnie ciebie zaopatrywać. Bóg jest zainteresowany, żebyś ty się miał w co ubrać. Buty, tak? Żebyś ty miał co zjeść. Bóg chce cię zaopatrzyć. Bóg naprawdę chce cię nauczyć, jak dobrze żyć. Bóg nie jest zainteresowany, żebyśmy mieli mało. Bóg jest zainteresowany, żebyśmy mieli tyle, ile nam wystarcza i ponad to, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi. Dlatego Jezus stał się dla nas ubóstwem, abyśmy mogli być ubłogosławieni i zaopatrzeni. Jeżeli dziś zmagasz się finansowo w jakiejś sprawie, to ta lekcja jest dla ciebie, że Jezus stał się ubogi, żebyś ty mógł stać się błogosławiony. Nie mówimy o tym, żebyśmy byli wszyscy milionerami. To mnie możecie też zrozumieć, tak? Chciałbym, żebyście byli milionerami. Życzę wam tego, tak? Żeby wam się dobrze powodziło. Ale na pewno Bóg chce, żebyśmy mieli dostatek. Żebyśmy mieli co zjeść i w co się ubrać. To jest w Bogu. To jest w Bogu. To jest w Bogu, żebyś ty miał w co zjeść i w co się ubrać. Bóg jest tym, który się naprawdę o ciebie troszczy. I nie dajmy się pokonać strachowi, że jest inaczej. Nie dajmy się pokonać jakiemuś kłamstwu, że Bóg jest przeciwko temu. 7. Jezus zniósł nasze odrzucenie po to, abyśmy mogli się cieszyć Jego przyjęciem i miłością. Co to znaczy dla nas praktycznie? Jezus został odrzucony. Czy ktoś kiedyś na tym miejscu został przez kogoś kiedyś odrzucony? Tak? Kilka osób. Powiem wam, że te osoby, które nie podniosły ręki, też pewnie kiedyś byliście odrzuceni. A jak nie będziecie, jak nie byliście, to pewnie będziecie, bo takie jest życie. Tak? Zgadza się? Przez panią ekspedientkę w sklepie, tak? Przez znajomego i nieznajomego, przez sąsiada, może krzywo popatrzy, może coś powie, może przez bardzo bliską osobę, może przez dalszą. Może być taki moment w twoim życiu, że poczujesz odrzucenie. Powiem ci, Jezus też je poczuł. Jezus też był odrzucony, ale Biblia mówi, że On wziął to odrzucenie, żebyś ty teraz mógł wiedzieć, że Bóg cię przyjął. I to jest lekarstwo. Jeżeli dzisiaj czujesz się odrzucony w swoim życiu, może przez rodziców, może przez braci, przez siostry, może przez bliskich ludzi albo dalekich, to Bóg ma dla ciebie swoją miłość. Bóg cię akceptuje. Bóg cię przyjmuje. I co ty możesz zrobić? Możesz zrobić przynajmniej dwie rzeczy. Możesz popatrzeć, że ktoś cię odrzuca i powiedzieć, a on mnie odrzuca, to mnie tak rani, ja mu też dołożę, nie? Albo tak mnie odrzuca, no to ja już jestem do niczego, nic nie poradzę sobie, wszyscy mnie odrzucają, nawet ta pani Marysia w sklepie krzywo na mnie patrzy i nie chce mi podać tego spółki, tak? Ja czuję się taki odrzucony, ja schowam się i już nie wyjdę nigdzie, koniec. Albo o, jak teraz mnie ludzie odrzucają, on mi coś takiego powiedział, to ja mu pokażę i też mu tak powiem. To jest przynajmniej jedna możliwość, którą możemy zrobić. Ale możemy zrobić coś innego, bo stała się zamiana na krzyżu. Czyli możemy powiedzieć, Jezu, Ty wiesz, jak się dzisiaj czuję. Pani Marysia albo ktoś tam inny zrobił takie rzeczy, tak im powiedział, ale ja wybaczam. Ja wybaczam. Nie przyjmuję tego do swojego serca, że jestem gorszy, że nie mam czegoś. Ja jej wybaczam. I przyjmuję Twoją miłość. Ty mnie przyjmujesz i Ty mnie kochasz, ja mogę iść dalej. Pomimo tego, że ten ktoś mnie tam opluł, że ten ktoś coś powiedział albo mnie wykluczyli ze swojego grona. Czy wiecie, o czym mówię? To jest lekarstwo na to, żebyś mógł iść pomimo odrzucenia. Możesz przyjąć Bożą miłość. Jezu, Ty mnie kochasz. Ty mnie tak bardzo kochasz, że sam byłeś odrzucony przez innych ludzi. Wiesz, jak to można się czuć, ale Ty mnie przyjąłeś. Dlatego idę z Tobą. Jestem uzdrowiony, Ty jesteś ze mną, jestem z Tobą. Wybaczam tej osobie i idę dalej. To jest najprostsza rzecz, ale chyba jedna z trudniejszych, z którymi musimy walczyć. Decyzja, że ja przebaczę, a nie, że będę ranił dalej i odrzucał. Biblia mówi dalej, co Jezus zrobił. Nasz stary człowiek zmarł po to, aby jego nowy człowiek mógł żyć w nas. Jezus daje nam nowe życie. Jezus sprawia, że my jesteśmy nowymi ludźmi. Nowymi ludźmi. Jak zapominasz o tym, to stań przed lustrem rano, albo jak się obudzi, powiedz, jestem nowy w Jezusie. Stare przeminęło. Jestem nowy dzisiaj. 9. punkt. Jezus wyrwał cię spod panowania diabła i demonów. Kiedy nie byłeś z Jezusem, to Biblia nam opisuje to bardzo wyraźnie, że byłeś w królestwie ciemności, gdzie szatan panował, gdzie po prostu on miał do ciebie dostęp. Ale kiedy uwierzyłeś w Jezusa, to jest powiedziane, że Jezus cię wyrwał z tego królestwa, żebyś mógł żyć razem z Nim w królestwie światłości. Więc dzisiaj nie daj sobie, żeby diabeł w twoim życiu po prostu robił spustoszenie. Jeżeli zauważasz, że on przychodzi, a to jest jak złodziej przychodzi. Przychodzi, żeby wytracać, żeby kraść, żeby zabijać, żeby wprowadzać zamieszanie, to powiem ci, że Bóg nam dał autorytet jako swoim dzieciom w imieniu Jezusa, żeby powiedzieć stop. Diable, dalej nie pójdziesz. Ja miałem takiego znajomego, który służył w wojsku i w czasie, kiedy tam był konflikt w byłej Jugosławii, ich tam, chyba to było ONZ, ich tam wysłali. I mówi, była ich taka, kiedyś taka mała grupa tych żołnierzy miała chronić jakiś obszar i kiedy oni tam byli chyba z 10 osób, to nagle, chyba to byli Kosowianie, tam z daleka zaczęli iść taką wielką gromadą na nich. Oni ich było z 10, a tam było może setka albo więcej. I byli bardzo agresywni. I oni szli, może biegli. I tych 10 ludzi wiedziało, że za chwilę może się coś wydarzyć złego. Ich jest tak mało, tamtych jest tak dużo, oni są tacy agresywni. I dowódca tej grupy zrobił taką rzecz. Kiedy tamci jeszcze byli daleko, nakreślił taką linię na ziemi. I kiedy oni się odsunęli, wszyscy wzięli te karabiny i kiedy tamci podchodzili, to ten dowódca im powiedział tak. Słuchajcie, tam jest ta linia. Jeżeli przekroczycie tą linię, to każda osoba, która przekroczy tą linię, zostanie zastrzelona. Jak myślicie, jak wielu ludzi z tamtego tłumu, tych agresywnych, chciało przekroczyć tą linię i być zastrzelonym? Ani jeden. Ani jeden nie przekroczył, chociaż byli tak agresywni i chcieli ich zaatakować. Ich było tak mało. Oni byli gotowi, była linia nakreślona, był wydany rozkaz, kto przekroczy, jest zastrzelony. Ani jeden z nich nie przekroczył. Jaka to jest lekcja dla nas? Że diabeł będzie cię tak długo atakował, jak mu pozwolisz. Tak? Będzie cię nękał myślami strachu, będzie cię nękał odrzuceniem, będzie cię nękał, wiecie, z różnymi rzeczami. Ale ty powinieneś powiedzieć, stop, diable, tu jest linia, ja jestem dzieckiem Bożym i ty nie przekraczaj tej linii, bo Jezus się z tobą rozprawi. Ale ty musisz mówić. Mów Boże Słowo, módl się, nakreśl linię w swoim życiu, taką linię krwi Pana Jezusa i powiedz, diable, do tego miejsca to jeszcze ci pozwolę przejść, ale nie dalej. Nie dotkniesz mojej rodziny, nie dotkniesz mojego życia, ja będę żył z Jezusem i Jezus jest ze mną i mój kierunek to jest niebo. Bóg nas wyrwał spod panowania diabła. Musimy to wiedzieć, że diabeł nie jest dobry, że te rzeczy, które pochodzą z piekła, te rzeczy, które są z diabła, to nie są zabawki, którymi się możemy bawić i się nie pobrudzić. Jak się bawisz rzeczami, które są nie z Boga, które są z diabła, a Biblia o nich mówi, to prędzej czy później się pobrudzisz. Powinieneś to odrzucić, nakreślić linię, powiedzieć, diable, koniec. Nie wpuszczam cię do mojego życia. Absolutnie. Nie pozwalam, żeby rzeczy, które kiedyś się działy w moim życiu, działy się teraz. Dlatego, że ty nie masz miejsca tutaj i nie masz prawa w moim życiu, ja teraz należę do Jezusa. I to ty powinieneś wziąć autorytet nad tym. Ty bierzesz autorytet. Tak jak teraz na przykład Mariusz bierze autorytet nad Emilem, tak? I rozprawi się z nim. Tak? Tak to działa. Dopóki o pewnych rzeczach nie zadecydujesz, żeby ich nie było w twoim życiu, a pewne rzeczy chciałbyś, żeby były, to się nie wydarzy. 10. Ostatnie na mojej liście. Jezus sprawił, że staliśmy się dziećmi żywego Boga, Jego synami i Jego córkami, tak? Jezus to sprawił, że jak On przyszedł jako pierworodny syn, to teraz pociągnął do siebie wielu, tak? Że są córki i są synowie i my należymy do Niego. Musimy pamiętać o tym, powinniśmy o tym pamiętać, że jesteśmy dzisiaj z Boga. Jesteśmy dzisiaj Bożymi dziećmi, Bożym ludem. Jesteśmy wybrani, tak? Mamy nową tożsamość, jesteśmy innymi ludźmi dzisiaj. Amen. I chciałbym się pomodlić, żebyśmy razem mogli pomodlić się taką, wiecie, krótką modlitwą, ale żeby Duch Święty nam objawiał tą przemianę, która się wydarzyła na krzyżu. I żebyśmy mogli przyjmować to, co Jezus zrobił dla nas, żeby to w naszym życiu działało. Amen? Może powstańmy, zamknijmy swoje oczy. Duch Święty, ja Cię zapraszam teraz, żebyś przyszedł ze swoim objawieniem, Panie. Żeby tam, gdzie powinniśmy uwierzyć w tą przemianę, ale nie wierzymy z jakichś powodów, żeby to się dokonało, Panie. Ty rozpocząłeś w każdym z nas Twoje dobre dzieło. Panie, każdego z nas pociągnąłeś do siebie, abyśmy poszli za Tobą. Panie, spraw, abyśmy byli gorący, spraw, abyśmy byli w Twoim ogniu, wypełnieni Twoim Duchem Świętym, aby to, co jest przeszłe, to, co jest ze starego życia, po prostu zostało wymiecione z naszego myślenia, z naszego systemu wartości, abyśmy byli całkowicie nowi. I Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, co Ty zrobiłeś na krzyżu, że tam właśnie dokonała się ta wielka zamiana, że tak wiele wziąłeś na siebie, abyśmy dzisiaj mogli żyć nowym życiem. Jezu, dziękuję Ci za to. Jezu, dziękuję Ci za to, że wziąłeś swoją, na siebie moją karę, abym ja nie musiał być ukarany, ale żebym mógł dostać nagrodę, Panie. Panie, dziękuję Ci, że Ty wziąłeś i wycierpiałeś za mnie, Panie, że Ty stałeś, wziąłeś wszelką chorobę, wszelką słabość, Panie, ażebyś Ty mógł mnie uzdrowić. Panie, dzisiaj dziękuję Ci za moc uzdrowienia, która nawet jest w tym miejscu. Panie, szczególnie Cię proszę o te uzdrowienia duszy, Panie, o te uzdrowienia emocji, uczuć, myśli, to, co nas blokuje, to, co sprawia, że, Panie, mamy zaburzony obraz Ciebie, Panie. Nie widzimy Cię dokładnie tak, jakbyśmy mogli Cię widzieć. Ale także, Panie, Ty znasz nasze boleści, nasze choroby w ciele. Panie, uzdrów. Dziękujemy Ci, że Ty wziąłeś wszelką chorobę na siebie, Panie. Że Ty jesteś większy niż jakakolwiek choroba, Panie. Że Ty pragniesz, abyśmy byli zdrowi i mogli, Panie, w zdrowiu Tobie służyć. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Jezu, dziękuję Ci, że stałeś się grzechem, Panie, i że teraz grzech nie musi nade mną królować, Panie. Że ja nie muszę pragnąć grzeszyć, ale że jestem wolny od tego. Jestem wolny, Jezu, aby Tobie służyć. Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę w takiej wolności służyć Tobie. Że to nie grzech teraz mnie wiąże, ale jestem wolny w Tobie, Jezu. Dzięki Ci za to. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie, Panie. Że Ty wziąłeś, poniosłeś śmierć, abym ja mógł dzisiaj cieszyć się życiem. Panie, ja zwiastuję też życie nad każdym, Panie. Twoje cudowne życie w naszym życiu, Panie. Te życie, które po prostu jak ta rzeka płynie, Panie, zmiata wszystko, co nie jest od Ciebie, ale sprowadza realność, rzeczywistość nieba do naszego życia. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci również, że Ty stałeś się przekleństwem za mnie. Panie, że jestem dzisiaj błogosławiony w Tobie, Panie. Wyznaję, że jestem błogosławiony, Panie, kiedy siedzę w domu. Kiedy pracuję, Panie, kiedy jestem w relacjach z ludźmi, Panie, jestem błogosławiony, Panie. Błogosławieństwo należy do mnie i dziękuję Ci, że Ty wziąłeś wszelkie przekleństwo na siebie, że dałeś zwycięstwo. Dzięki Ci, Jezu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty wziąłeś odrzucenie na siebie i dziękuję Ci za to, że Ty mnie przyjąłeś takiego, jakim jestem. Z wszelką niedoskonałością, Panie, z wszelką słabością. Dziękuję Ci za miłość, którą masz dla mnie. Jezu, dzięki Ci za to. Rozmawiaj z Jezusem, kochani. Mówimy teraz o wymianie. Rozmawiaj z Jezusem. Potrzebujesz otworzyć swoje usta, powiedzieć: Jezu, Ty wziąłeś za mnie pewne rzeczy. Dziś jestem Twój, jestem nowy, należę do Ciebie. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty wydarłeś mnie z krainy ciemności, z królestwa demonów i szatana, że teraz jestem w królestwie światłości, pod Twoim panowaniem, pod Twoją ochroną. Jezu, dziękuję Ci za to. Jezu, dziękuję Ci za to, że teraz jestem Twoim dzieckiem, że jestem Twoim synem, że należę do Ciebie, że zostałem odkupiony przez Twoją krew. Panie, że Ty masz dla mnie teraz nową drogę, nową przyszłość, nową służbę, nowe życie. Dziękuję Ci, Jezu, za to. A także teraz pomódlmy się o naszych rodziców, o naszych braci, siostry, o nasze rodziny, tak aby oni mogli doświadczyć Jezusa. Jezu, modlimy się o tych, którzy są nam bliscy, Panie, poprzez krew. Panie, modlimy się o nasze siostry, braci, o naszych rodziców, naszych kuzynów. Panie, modlimy się o Twoje zbawienie, tak jak zbawienie stało się naszym udziałem, abyśmy mogli, Panie, zwiastować, być dobrym świadectwem, ale także, żeby serca ludzi otwarły się i mogli przyjąć Twoją łaskę, łaskę zbawienia i mogli chodzić z Tobą, Panie. Modlimy się o, Panie, Twoje przebudzenie, o Twoje zbawienie dla każdej osoby, która jest w naszych domach. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Twoje zwycięstwa w naszym życiu, ogłaszamy Twoją wolę w naszym życiu i ogłaszamy to, że chcemy żyć dla Ciebie, Panie. Kochamy Cię, Panie Jezu. Amen? Amen. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń albo dwie?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.